Miał i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pink. Proszę Państwa, analizuję dla Państwa materiał, który jedyny tego rodzaju materiał, który ukazał się w polskim internecie. Już nie pamiętam ile lat, niczego takiego nie było. Tak jasno stawiającego sprawę. Ale to tylko dlatego, że nie dlatego, że jacyś polskojęzyczni bohaterowie się znaleźli, nie. Dlatego, że mówią o tym Amerykanie, otwartym tekstem. I polscy lokaje poczuli się upoważnieni do tego, nie wiem, czy nie zapytali przypadkiem o pozwolenie ambasady USA. No, to nie zdziwiłbym się tym, czy mogą to produkować. No, załóżmy, że dostali pozwolenie. Otóż wracam do tekstu. Ostatnie zdanie brzmiało następująco, które, z poprzedniej części. Zdaniem Farrella i Newmana, te dwie przewagi Ameryki w połączeniu z kontrolą nad najbardziej zaawansowaną własnością intelektualną, stanowią skuteczne instrumenty jej dominacji nad gospodarką świata. Otóż ja myślę, że nie ma żadnego, znaczy Amerykanie mają oczywiście bardzo zaawansowaną własność intelektualną, jaką między innymi stanowi sztuczna inteligencja. Rozwiązania sztucznej inteligencji. Problem polega tylko na tym, że oni nie są jedyni na świecie. Znaczy, ja twierdzę, że Chińska Republika Ludowa, na terenie Chińskiej Republiki Ludowej znajduje się nieporównywalnie więcej firm zajmujących się sztuczną inteligencją niż na terenie Stanów Zjednoczonych. Co do tego nie mam cienia wątpliwości. Wiem o tym. No dobrze, ale powiedzmy sobie, że to niekoniecznie jest istotne, aczkolwiek ważne. Bo to byłby ten trzeci element, który miałby stanowić tą przewagę Stanów Zjednoczonych niekwestionowaną. I teraz pod tytuł Huawei sprowadzony do parteru. Proszę Państwa, ta część pod tym tytułem ma świadczyć o tym, jak to rzeczywiście Amerykanie przy pomocy tych swoich narzędzi zlikwidowali przewagi Huawei. Zmarginalizowali Huawei, tutaj piszą. To jest oczywiście kłamstwo, ale oni tak to widzą. Cytuję. Najlepszym przykładem tego, jak skuteczne są te trzy atuty Ameryki, tak jak powiedziałem, trzy, już nie dwa, jest historia zmarginalizowania Huawei, chińskiego giganta telekomunikacyjnego, blisko powiązanego z rządem HRL. Bzdura, no ale... 100 razy powtarzane kłamstwo staje się prawdą, tak stwierdził dr Goebbels. A z tego, z jego nauk czerpią garściami współcześni propagandyści. W pewnym okresie, cytuję dalej, wiele wskazywało na to, że Huawei będzie dostawcą technologii 5G w skali globalnej, co zaniepokoiło amerykańską administrację, która obawiała się, że pozwoli to chińskim władzom na inwigilację w państwach korzystających ze sprzętu chińskiego giganta. Więc to jest tak, jak złodziej wszędzie węszy kradzież. No bo nie potrafi inaczej myśleć. No nie potrafi. Musi być myśleć po złodziejsku. Więc amerykańska administracja jest właśnie takim globalnym złodziejem, który nie rozumie, że inni niekoniecznie muszą kraść. Że to, że oni kradną, to nie oznacza, że wszyscy inni muszą kraść. Cytuję dalej. Waszyngton postanowił więc zablokować Huawei. I w jaki sposób? Pozyskał informacje o interesach, jakie firma robi z Iranem. Wbrew amerykańskim sankcjom. Nie ogólnoświatowym, amerykańskim. Następnie wykorzystał swój dostęp do danych, aby wykazać, że Huawei okłamał brytyjską firmę finansową, bank finansowy HSBC, deklarując, że nie ma kontaktów z Teheranem i Amerykanie skłonili rząd Kanady do aresztowania dyrektor finansowej firmy, a zarazem córki jej właściciela Meng Wanzhou, którą oskarżono o oszustwo finansowe i łamanie sankcji. Nie było żadnych oszustw finansowych, było łamanie sankcji amerykańskich. Cytuję dalej. Wreszcie, wykorzystując ograniczenia dotyczące eksportu amerykańskiej technologii, USA zmusiło tajwańskiego producenta półprzewodników firmy Taiwan Semiconductor Manufacturing Company do odcięcia Huawei od dostaw najbardziej zaawansowanych chipów. Gdy po 3 latach dzięki ugodzie sądowej Meng wyszła z aresztu, mogła wrócić do Chin, Huawei była już firmą skarlałą, a groźby zdominowania światowej technologii 5G przez Chiny została zmarginalizowana. To jest taka bzdura, że to w głowie się nie mieści. Ujmę to ten sposób. Huawei nie jest firmą skarlałą, bo się świetnie w dalszym ciągu rozwija. Oczywiście w pewnym momencie ta firma zanotowała spadki, no ale to był okres COVID-u, więc nic nie było normalnego. Więc ta firma, Huawei, dostała mocno po karku od kilku rządów, nie tylko od amerykańskiego i nie tylko od kanadyjskiego, bo od rządu australijskiego między innymi i od części rządów europejskich, które nie zdecydowały się dzięki naciskom USA na wykorzystanie rozwiązań firmy Huawei do 5G, do rozwoju swojej technologii 5G. Problem tylko polega na tym, że to w niesamowity sposób opóźniło rozwój sieci 5G, ponieważ nikt nie ma tak dobrze zorganizowanej sieci 5G, i nikt nie ma tak tanich rozwiązań. Więc sami Państwo chyba rozumiecie, że owszem, można zablokować Chiny, zablokować firmę chińską, ale to nie oznacza, że to jest bezpłatne. To bardzo kosztuje. I teraz cytuję pod tytuł Broń obosieczna. Jednak instrumenty kontroli, jakimi posługują się USA, mogą okazać się bronią obosieczną, ostrzega Krugman. Jeśli dominacja gospodarcza Ameryki pójdzie za daleko, powstanie zagrożenie, że wiele państw zbuntuje się, zacznie szukać alternatywnych do dolara form realizowania płatności międzynarodowych i kanałów informacji omijających Stany Zjednoczone. Znaczy, ja nie wiem, pan Krugman to oznacza chyba tylko tyle, że pan Krugman już ma większą demencję niż ja, ponieważ to już się dzieje. Jak powiedziałem, przytoczyłem tylko dane z ostatnich 2 lat dotyczące Rosji i Indii. Cytuję dalej. Jak piszą autorzy Podziemnego Imperium, czyli tu dwóch Amerykanów, posługiwanie się polityką handlową, jaką bronią przyczyniło się już do wybuchu II wojny światowej, gdy Niemcy i Japonia zaangażowały się w podboje, które w dużej mierze miały im zagwarantować dostęp do krytycznych surowców. Znaczy Japonia być może, ale Niemcy po części, ale to w ogóle jest, nie wiem, bardzo, bardzo ciekawy sposób widzenia świata. Dziś takim scenariuszem rodem z koszmaru byłby atak Chin obawiających się zmagnetyzowania na Tajwan, który odgrywa kluczową rolę w globalnym przemyśle półprzewodników, komentuje Krugman. No tutaj już widać, że pan Krugman zdecydowanie ma nieporównanie dalej posuniętą demencję niż ja. No ale cóż, nobliści też miewają demencję, wiecie państwo. I robotnicy rolni i nobliści mają tak samo. Znaczy podejrzewam, że nobliści szybciej zapadają na demencję niż robotnicy rolni, ponieważ ci ostatni mają zdecydowanie prostsze jedzenie i I w związku z tym nobliści mają demencję zdecydowanie szybciej. I cytuję dalej. Zdaniem noblisty nie trudno też wyobrazić sobie, że gdyby wybory prezydenckie w USA w tym roku, w listopadzie, wygrał ponownie Donald Trump, wykorzystałby amerykańskie mechanizmy kontroli gospodarczej, na przykład do osłabienia krajów europejskich, skoro już podczas swojej pierwszej kadencji nałożył szkodliwe taryfy celne na Kanadę i Europę. To miałby, dlaczego miałby dodatkowo nakładać kolejne problemy na Europę, skoro już nałożył, a wiem, że nałożył. No i teraz cytuję ostatnie. Farrell i Newman, czyli ci dwaj, którzy napisali książkę, nie proponują żadnych rozwiązań politycznych, które stanowiłyby formę nadzoru nad postmodernistyczną wojną gospodarczą, jaką toczy Ameryka, pisze Krugman. Ale ich analiza w znakomity sposób modyfikuje to, jak w naszych czasach należy rozumieć mechanizm wywierania wpływu na światową gospodarkę i kontrolowania jej, konkluduje noblista. Myślę, że to ostatnie zdanie. Analiza tego, o czym ci panowie dwaj piszą w książce, to, a właściwie analiza tego, co ja powiedziałem również w tych dwóch felietonach, w tych dwóch częściach felietonu, w znakomity sposób modyfikuje to, jak w naszych czasach należy rozumieć mechanizm wywierania wpływu na światową gospodarkę i kontrolowania jej. Konkluduje noblista. Proszę Państwa, jako że chciałem Państwu zaproponować konkluzje, które, tezy, które wynikają z tego artykułu, w związku z tym zapraszam Państwa na trzecią część tego felietonu.